wykład na temat modlić się to rozmawiać z przyjacielem wygłosi konferencję ksiądz Piotr Wenzel.
Dziękuję za zaproszenie. Ja też jestem uczniem księdza Tadeusza, bo w seminarium był moim wychowawcą i dlatego tutaj poniekąd jestem. I prosiłbym, byśmy na początku się pomodlili. Ja nie byłem na Eucharystii całej w intencji i tego spotkania, ale też tych osób, o których będę opowiadać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Święty Filipie Nereuszu, módl się za nami. Usiądźmy. Czas tej konferencji został precyzyjnie przez księdza Tadeusza określony dla mnie. Maksimum pół godziny. Mam zegarek, będę kontrolował czas. I o czym ma być ta konferencja? Może większość mnie zna, bo byłem na rekolekcjach z wami, ale się jeszcze przedstawię. Jestem magister inżynier informatyki, jestem magister teologii, jestem magister prawa kanonicznego, jestem przewodnik turystyczny, górski, kapelan przewodników. Czy ja się chwalę? Nie. Czemu ja to mówię? Kim jestem? No bo miesiąc albo dwa temu wasz opiekun spotkał mnie na korytarzu w kurii, zaczepił, jak zwykle zaczepia, sądzę, ludzi na ulicy idących spokojnie i mówi, czy przyjdę i podzielę się z wami tym, co robię, pracą z biednymi ludźmi w familokach. Ja mówię, czemu nie? Dobrze. A ja mam rekolekcje, też prowadzę, więc tak w biegu jestem. No ale jak trzeba, dobrze. Potem przyszedł do mnie mail od księdza Tadeusza, przeczytam. Drogi Piotrze, konferencja zaczyna się o 19:45. Zależy mi o tyle, że później już nie będzie tak łatwo wskoczyć. Jest kolejka. Doceniam, że jestem poza kolejką tutaj. I temat modlić się to rozmawiać z przyjacielem. I fragment Księgi Wyjścia. Może ja przeczytam, nie był tu czytany dzisiaj. Więc żeby mówić konferencję na ten temat, to przeczytam. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, stępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszą twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Piękne zaproszenie, piękny temat. Już trochę zmieniony, bo miało być o familokach, tu jest o modlitwie. A później, dwa tygodnie temu, ku memu zdziwieniu, przeczytałem w Gościu Niedzielnym konferencję na temat modlitwy wygłosi wykładowca teologii fundamentalnej, to nie ja, ksiądz Piotr Wenzel, zgadza się. We wtorek, 4 kwietnia się nie zgadza, bo to nie dzisiaj. O 19:00 też nie w krypcie katedry. No więc mając tak różne przesłanki, że wykładowca teologii fundamentalnej, nie ten dzień, nie ta godzina i przede wszystkim o modlitwie, to się przestraszyłem. Dlaczego? Dlatego, że mnie jest bardzo trudno mówić o modlitwie. Ktoś powie, no kto jak kto, ale ksiądz powinien mówić o modlitwie, ale ja, słuchajcie, nie pracuję w duszpasterstwie parafialnym, ja pracuję w kurii, więc o modlitwie to jest temat dosyć obcy mi, więc zastanawiałem się, co tu powiedzieć, nie? Na marginesie dodam, to jest, myślę, ważna informacja, że nowy ksiądz arcybiskup wprowadził zwyczaj nowy w kurii. O 12:00 pracownicy gromadzą się na modlitwie. Modlitwa w ciągu dnia jest odmawiana każdego dnia dla wszystkich pracowników. Mnie to strasznie drażni, bo muszę przerwać moje ważne sprawy papierowe, pamiętać, żeby być 12:15 w kaplicy właśnie w kurii. No ale to na marginesie, nowy arcybiskup ma jakiś taki akcent silny na modlitwę. I wiedząc, że dzisiaj ma być tu o modlitwie, zapytałem się dzisiaj siostry zakonnej, która pracuje u mnie w sądzie, znaczy u mnie, razem pracujemy w sądzie, czym dla niej jest modlitwa? I ona tak zareagowała i zrobiła tak. I tak wstrzymała oddech, ja nie wiedziałem, co się stanie. I ona mówi, modlitwa jest dla mnie oddechem. Więc myślę sobie, jest dobrze, ważna informacja, dla kogoś modlitwa jest oddechem. Wychodząc z pracy zapytałem portiera, pana Stasia, wieloletni portier. Mówię, panie Stasiu, modli się pan? On zaskoczenie i mówi, tak. A ja mówię, ale jak się pan modli? A on mówi, mówi, księże, jak się nie modlić? Przed pracą idę do katedry, modlę się różaniec i wtedy mam spokojną pracę jako portier w kurii. Myślę sobie, modlitwa jest dla ludzi jednak bliska, skoro on tak rozłożył te ręce, jak się nie modlić? No i tak myślałem szybko, schodząc po tych schodach, jakieś koło ratunkowe, co ja mam tu powiedzieć o modlitwie, bo powiem, dla mnie ciężki temat. Czemu? Zaraz powiem. I wtedy usłyszałem księdza Tadeusza, który powiedział, że opowiem o cudach, które się dzieją w familokach. I w takim razie, dobrze, mam przyjaciela, nazywa się Jarek, jest alkoholikiem, spotkałem go rok temu w Lublińcu w szpitalu. Wyspowiadałem go. Jest z Rudy Śląskiej, a ja tam w Rudzie pracuję, więc potem, gdy był w Gorzycach na leczeniu, to go odwiedzałem. I dałem mu takie Pismo Święte za 11 zł w Emanuelu kupione, rozdaję wszystkim tam, z którymi się spotykam, biednymi, i kupiłem mu okulary, żeby czytał, bo zły wzrok miał. I on w tych Gorzycach przeczytał dużo Pisma Świętego, wrócił nawrócony. I teraz, gdy wrócił do domu, do familoka na Orzegowie, w mieszkaniu jego zastał kogoś innego. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci. Dzwoni do mnie, co ma zrobić. No więc ja przyjeżdżam, mówię mu, to wezwiemy straż miejską i ich wyrzucą, bo weszli w sposób niewłaściwy tam w to mieszkanie. A on mi mówi, że idzie zima, to było jesienią, i że on nie ma sumienia wyrzucić ich na ulicę, te dzieci. I mówi, to on będzie spał przy drzwiach w kuchni dla mnie jak pies, a że oni będą w pokoju. I tak jest od jesieni i tak jest do dzisiaj. I wzruszyło mnie to. A potem pierwsze 10 zł, które zarobił na złomie, to dał im, żeby kupili dzieciom jeść, bo mieli tylko 3 kromki chleba. I to mnie też wzruszyło. No i poszedłem do jego konkubiny z prośbą, żeby go przyjęła, żeby nie spał jak pies w kuchni. No i konkubina posłuchała księdza, przyjęła go. Mówię, będzie miał zimę jako tako. Ale niestety, no konkubina jak konkubina, długo nie wytrzymała, pokłócili się, wyrzuciła go, on zapił, popłynął raz, drugi, jeszcze tam walka, nie, o niego, ale w końcu znowu święta, jakoś się pozbierał, nie pije. I niedawno, bo nie wiem, to było miesiąc temu może, znowu informacja, że leży pijany, no więc jadę tam. I wtedy Jarek mówi, a ja tam jak pił, to jeździłem dzień w dzień do niego, nie? Żeby go jakoś tak motywować, będę jutro, nie pij. I teraz miesiąc temu on mówi mi tak, księże, ja nie jestem godzien, żeby ksiądz tu przyjeżdżał, niech ksiądz do mnie nie przyjeżdża, jest tylu potrzebujących, niech ksiądz idzie do innych. Mówi, ja sobie coś zrobię, jak ksiądz jeszcze raz przyjedzie, to ja się chyba powieszę, nie? A to po pijanemu mówi, nie? Ja mówię mu, słuchaj, nie? I tak jutro przyjadę, nawet jak się powiesisz. Będę tu, nie? I teraz to, że ja mu mówiłem, będę tu, przyjadę, widziałem, że powoduje, że mimo, że dzień, dwa, trzy pije, jest trzeźwy. I teraz znowu jest taki fajny czas, że już od 2 tygodni nie pije, jest trzeźwy, idzie ku dobremu, nawet pracę ma dostać w tym tygodniu. I teraz czemu to opowiadam? Nie, żeby się chwalić, że jeżdżę dziennie do Rudy czy Orzegowa i że wyciągam alkoholika. Ale mówię wam to dlatego, bo tak sobie pomyślałem, czytając ten tekst zadany na dzisiaj, że Pan Bóg jak przyjaciel czeka na mnie w namiocie. I teraz ja mówię tak jak ten Jarek, nie przyjeżdżaj w ogóle, nie czekaj na mnie. Mam tyle rzeczy do zrobienia, że nie czekaj na mnie w tym namiocie, bo jest wiele spraw. I myślę sobie, że Pan Bóg dużo bardziej jest moim przyjacielem i twoim niż ja tego Jarka. I skoro mnie stać na to, żeby z Katowic jechać dziennie do Orzegowa, czasem wieczorem późno, to Pana Boga stać na dużo więcej i On czeka tam cały dzień. I myślę, że bardzo głupio jest człowiekowi, jak sobie pomyśli, że Pan Bóg na mnie czeka, a ja nie mam dla Niego czasu, że nie wchodzę do tego namiotu, że On jest takim przyjacielem, że jest tam i się smuci, jak widzę, że ja latam wszędzie, a nie mam dla Niego czasu. I wchodzę, kochani, właściwie codziennie w Rudzie Śląskiej do różnych familoków, tam gdzie jest bieda. I oni już się do tego przyzwyczaili, bo to robię już od dłuższego czasu, parę lat, a w zeszłym roku, cały rok to tak intensywnie. I proszą mnie, żeby przyjść do rodzin, że jak ksiądz przyjdzie, to się poprawia, że mąż przestaje pić, że dzieci się lepiej uczą, a mi trudno w to uwierzyć, nie? Ale oni proszą, no to ja idę. I teraz co ja tam robię? Zaczynamy od tego, jak wchodzę do rodziny, w której jestem pierwszy raz, że siadamy przy stole i się modlimy. Jak jest trudno, to tylko zdrowaś Maryjo. Jak jest łatwiej, to proponuję koronkę do Bożego Miłosierdzia, ale oni nie znają. Więc ja mam oczywiście w kieszeni przygotowane obrazki, rozdaję i leci w kółeczko. Każdy prowadzi dziesiątkę koronki. Ostatnio było tak, że ten, bo oni się niecierpliwią, więc jak ten jeden syn, 29 lat, też pijak, nie dla jego bolesnej męki, to już za trzecim razem już było tylko dla jego męki, nie, szybciej tego, ale dobrze, niech tak będzie, nie? No i ta modlitwa się odbywa. I teraz co się dzieje? Dla mnie rzecz niezwykła. Modlimy się, czy tą zdrowaśkę, czy tą koronkę i zaczyna się lepiej dziać w tej rodzinie. Ja się z nimi umawiam, że dziennie zdrowaś Mario, że ja jedną za nich, oni jedną za mnie. I dzwonię, sprawdzam, za 2-3 dni znowu jestem i znowu. I taka modlitwa. I to sprawia, że ich życie staje się lepsze. I tak sobie myślę, że nie znajduję innego wyjaśnienia tego, tylko to, że rzeczywiście Pan Bóg wchodzi do tego domu i coś robi swoją łaską, bo ja nic innego nie robię, tylko proponuję modlitwę. Ktoś powie, to jest niemożliwe, albo że to jest zabobon, albo że to jakaś magia. Ja uważam, że nie. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę śmierci papieża. I tutaj odniesienie do przykładu, może na rekolekcjach mówiłem, ale nie wszyscy byli. Szybki przykład. Sandro Pertini, prezydent Włoch, był przyjacielem Jana Pawła II. A Sandro Pertini był niewierzący. Wszyscy się zastanawiali, o czym oni rozmawiają, jak się spotykają. Niewierzący prezydent Włoch z wierzącym papieżem Kościoła. Jakie wspólne tematy. Ale się spotykali i gdy papież był w klinice Gemelli po zamachu, to Pertini był jednym z pierwszych, który tam dotarł i pytał o stan zdrowia. Ale potem się odwróciła rola, Pertini już miał 90 chyba parę lat i umierał w szpitalu. I w tej, majacząc w tym umieraniu, powtarzał słowa, sprowadźcie mojego przyjaciela. Na początku nie było wiadomo, o kogo chodzi, później, że Jan Paweł II, telefon, papież przerwał zajęcia, przyjechał do szpitala i ta sytuacja niezwykła, że wychodzi z pokoju żona prezydenta, również niewierząca i mówi do papieża, ja pana tu nie wpuszczę. No i konsternacja, papież poprosił o krzesło, czy pani mi poda krzesło. Podała mu krzesło, usiadł przy drzwiach, odmówił część brewiarza, różaniec, powiedział słowa, teraz on może już umierać spokojnie i wyszedł ze szpitala. I lekarze go przepraszali za sytuację, że nie wiedzieli, że ona tak zareaguje. A wtedy papież powiedział, nie szkodzi, jak przyjaciel woła, to nie można nie przyjść. I ważna jest ta obecność nawet przez ścianę. I on potem wkrótce umarł w spokoju. I myślę sobie, że identyczna sytuacja rozgrywa mi się w tych familokach, gdzie modlimy się, gdzie oni czasem nie wierzą w Pana Boga albo w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, ale nawet jeśli tego nie widzą, nie czują, to ja czuję, że Pan Jezus przychodzi tam i może siedzi za drzwiami i jako przyjaciel przychodzi. Bo modlitwa to jest rozmowa przyjaciela z przyjacielem. Tak przynajmniej jest w Księdze Wyjścia napisane. I człowiek nawet jak tego nie czuje, jak odmawia machinalnie różaniec, to wtedy woła przyjaciela, a przyjaciel nie może nie przyjść. I to się rozgrywa w tych familokach i przyjaciel przychodzi i Pan Jezus działa w przedziwny sposób. Jest jeszcze coś, bo w tym tekście jeszcze jest o obłoku, że obłok przychodził, stawał u wejściu do namiotu, cały lud to widział i oddawał pokłon. I kochani, ja tego też doświadczam, chociaż tak jak mówię, trudno mi mówić o modlitwie, bo modlę się bardzo prosto w tej chwili z nimi. Ale gdziekolwiek tam wchodzę, to widzę, że ci ludzie czują, że jest coś niezwykłego, że ta modlitwa sprawia, że Pan Bóg działa. I to widzą nie tylko ci, do których idę, ale widzą ci pijacy, różni ludzie, którzy nie mają pracy, którym ciężko, bo przychodzą i proszą, niech ksiądz przyjdzie także do naszego domu. I teraz mnie się serce kraje. Dlaczego? Dlatego, że jak przychodzą ludzie, mówią, niech ksiądz przyjdzie do naszego domu, to ja mam najbliższy termin za 2 miesiące. No tak nie powinno być, żeby kapłan komuś mówił, przyjdę za 2 miesiące, a tam już mogą umrzeć z głodu. Bo oni naprawdę żyją, kochani, jak jest dobrze, to za 10 zł dziennie cała rodzina, a jak jest źle, to idą i szukają, kto im pożyczy chleba. No więc tak nie powinno być. I dlatego dla mnie wielka radość, że arcybiskup się zgodził na projekt Światło w Familoku. Tak to sobie nazwaliśmy i że od września 5 księży pójdzie do pracy, Lipiny, Chropaczów, nie wiem, Orzegów i tak dalej, w te tereny, gdzie ludzie nie chodzą do kościoła i żyją biednie i gdzie trzeba przynieść światło Ewangelii. A mówię o tym dlatego, żeby nie wyjść tu na bohatera, że ja to robię sam po tych familokach, nie? I Ewangelia. Tak nie jest. Bo jest stowarzyszenie ludzi świeckich w kościele, Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. Strona prosta www.nereusz.pl, zachęcam. I ci ludzie, właśnie to oni mnie tam wołają. Oni prowadzą świetlice dla dzieci, oni się spotykają z tymi rodzinami, oni widzą, gdzie są bezradni i gdzie trudno im wejść z modlitwą, a więc wołają księdza, niech ksiądz pójdzie i się pomodli i idą ze mną i tam się wtedy dzieje. Dzieją się niezwykłe rzeczy, dzieją się cuda. I tak też na przykład było w jednej z rodzin, gdzie spędziłem Wigilię, znaczy w kilku byłem, ale u nich najdłużej, gdzie byli totalnie skłóceni. Żona z mężem, on alkoholik, ona trzeźwa, ale nerwowa, kłębek nerwów, nie żyją razem. I tylko Wigilia ich złączyła przy stole i dzieci. Ale jak się razem pomodliliśmy tam, jak razem zaprosiliśmy przyjaciela do tego stołu domu, to potem nie było od razu łatwo, bo jeszcze w Sylwestra on popił i tam gdzieś w połowie stycznia, ale w tej chwili żyją jak szczęśliwa rodzina i będą obchodzić kolejną rocznicę małżeństwa, a wszystko się rozgrywa na przestrzeni 3-4 miesięcy. Dla mnie to jest cud. I teraz mówię o tym tutaj na tej konferencji o modlitwie nie po to, żeby się chwalić albo mówić, jak cudownie Pan Bóg działa, ale po to, żeby was zachęcić, byście to słysząc robili to samo. To znaczy wychodzili do ludzi, gdzie nie ma nadziei, gdzie nie ma światła i fizycznie, i przede wszystkim duchowo, i weszli i powiedzieli, ja wiem, albo sobie powiedzieli, ja wiem, to wystarczy, że wejdę i się pomodlimy razem. Zdrowaś Mario, od tego może zacząć. I powiem, że przyjdę za 3 dni, jak trzeba, i w ten sposób ewangelizować. Bo Pan Jezus, jak przyjaciel, czeka stale w tym namiocie, nie? I my często nie mamy czasu, zapominamy o Nim, a On chce, żeby też do Niego ludzi przyprowadzać. I to jest nasze zadanie i misja. I taka ciekawostka, może trochę inny tor teraz tych rozważań. W komentarzu do tego fragmentu jest napisane, chyba też w tekście gdzieś wcześniej, że ten namiot był poza obozem, że trzeba było iść, czyli zostawić wszystko, zabieganie i iść się pomodlić, czyli spotkać z Panem Bogiem poza obozem. Ten czas, że namiot był poza obozem, ja miałem, jak się zastanawiałem, czy zostać księdzem. Ja jechałem w góry, po studiach informatycznych, nie w trakcie, nie? Czy iść, czy nie iść, zostawić wszystko, 2-3 godziny w górach, modlitwa o wschodzie słońca, w końcu Pan Bóg dociera do mnie, przebija się tam przez te wszystkie warstwy, jest słowo, tak. Innym razem pojechałem w Beskid Niski, mówię, będę, Panie Boże, sam wędrować tak długo, aż mi nie powiesz, że na pewno tak, mam być księdzem, że to warto i nie uciec z seminarium. I pamiętam, szedłem wreszcie Krościenko nad Dunajcem, tam wszedłem do kaplicy i właśnie tam w tym namiocie Pan Bóg się do mnie odezwał i powiedział tak, nie, możesz już jechać autobusem, nie musisz już iść pieszo do Katowic, wrócisz szybciej. A więc jest potrzebne czasem takie wyjście poza, rzeczywiście, ja to czuję, nie? I może tak jest w twoim życiu, że trzeba mieć taki namiot poza swoim miejscem zamieszkania, czy iść do kościoła i się pomodlić. Ale w komentarzu piszę do tego fragmentu, że późniejsze tradycje ten namiot spotkania umiejscowiały w środku obozowiska Izraelitów. Że to było centrum i że każdy, kto przechodził, mógł wejść. I w tej chwili moje życie wygląda właśnie tak, że ten namiot spotkania jest w centrum działania. To znaczy ja biegam po tych familokach, czasem jadę po południu po pracy i muszę być w 5-6 miejscach, a więc wszystko w biegu. I tak dalej, i myślę sobie, że właśnie wtedy spotykam się z przyjacielem, jak modlę się w jednym, drugim, trzecim miejscu z tymi ludźmi, którzy potrzebują nadziei. A oni też bardzo szybko łapią i doświadczają tego, że modlitwa to jest spotkanie z przyjacielem. I ciekawe dla mnie, raz w niedzielę idą do kościoła, raz nie idą. Jak jest jakoś super źle i trudno, to czują, że potrzebują wsparcia przyjaciela i idą do kościoła. jak jest fajnie i mają na chleb i tak dalej, to nie idą, przynajmniej niektórzy, i wiem o tym, bo oni jeszcze dojrzewają, nie? Ale traktują to bardzo serio, nie jako przyzwyczajenie. Nie idą w niedzielę do kościoła się pomodlić, bo przyzwyczajenie, tylko idą, bo idą na spotkanie. I myślę, że warto tak może swoją pobożność czy modlitwę odnowić i spojrzeć na ten tekst o tej rozmowie z przyjacielem i o tym słupie obłoku i mieć pewność, że jak ja wchodzę w relację modlitewną, to Pan Bóg takie znaki czyni, że inni to widzą. Ja wchodzę tam, modlę się krótko gdzieś w familoku, inni to widzą i wychodzą z tych swoich mieszkań czy domków, bo się chcą spotkać, bo jest ktoś, kto się modli. Ja nie wiem, jak oni widzą ten słup, ja go nie widzę, tego słupu obłoku, ale oni to jakoś przeczuwają, ci potrzebujący. A więc tekst jest dla mnie jak najbardziej taki mocny i trafny, który mówi o tym, że Pan Bóg rzeczywiście jako przyjaciel jest tymi, którzy do Niego przychodzą albo poza obozowiskiem, albo nawet w trakcie wszelakich działań. I może jeszcze o Wioli na przykład wam powiem i Ani, dwie ostatnie osoby i potem kończę, bo dużo słów, a może nie trzeba aż tak dużo mówić. Na przykład Wiola mi opowiadała, że chodzi do kościoła i jak szła do kościoła się pomodlić za chorą babcię, przyszło jej do głowy, pomodlę się za Sylwię, która jest chora na raka. Pomodliła się, Sylwia wyzdrowiała. Poszła fama wśród familoków, że koronka do Bożego Miłosierdzia tak działa, że ludzie z raka są wyzdrowiała, dziewczyna. I oni w to wierzą, jako prości ludzie, i traktują to bardzo poważnie. Albo Ania, dzisiaj z nią przez telefon rozmawiałem, to jest matka czwórki dzieci, każde dziecko ma z kim innym, a teraz jest w ciąży z piątym dzieckiem i z tym facetem jest. Ja po prostu już bierze coś, jak się dowiedziałem, że ona z piątym dzieckiem. No ale tak jest. I ona była w więzieniu, różne przejścia i mówię, Ania, przez telefon mam dzisiaj mówić o modlitwie. Co mam powiedzieć? Jak ty się modlisz? Ja sobie to zapisałem tak, co ona mówiła. Ona mówi, księże, jak ja się modlę i mówię do Pana Jezusa, ona tak po śląsku mówi, tak, księże, jak ja się modlę, mówię do Pana Jezusa, to mi zaraz się lepiej żyje i z dziećmi mi się lepiej dogaduje. I mówi mi tak, i wie ksiądz, nie rycza i nie jest tak nerwowa. Ja sobie myślę, jak ona teraz nie ryczy, to jak kiedyś musiała ryczeć, jak się nie modliła, nie? To po prostu, jak zawsze jak tam wchodzę, to po prostu chcę uciekać, bo ona stale ryczy. No ale twierdzi, że kiedyś było ciężej, nie? I ona mówi, że jej modlitwa, jak ona się modli, to daje taką spokój, bo ona wie, że Pan Jezus jest blisko niej. A modli się, jak te dzieci już śpią, sobie zapala świeczkę na stole i wtedy się modli, bo mamy taki układ, że wieczorem się modlimy nawzajem, ci wszyscy, z którymi się spotykamy, że świeczka jest zapalona i jest ta łączność jakaś modlitewna, ta jedna zdrowaś Mario jest właśnie odmawiane między nami. I widzę, że rzeczywiście jak człowiek ma czas i wychodzi do tego namiotu, spotyka się, to jest spotkanie jak z przyjacielem. I ci ludzie, którzy są tam w tych familokach, niezwykle to przeżywają. I nie będę mówił dłużej, bo 20 minut, mówię 25, także skończę przed czasem, dobra wiadomość, ale powiem wam, czemu skończę przed czasem. Bo najbliższy numer gościa niedzielnego, świąteczny, wielkanocny, ostatnie 4 strony będzie właśnie o modlitwie tych ludzi. Byli reporterzy z gościa, Jakimowicz, reporter tak dalej, napisali tekst ciepły, więc można przeczytać właśnie o tym, jak biedni ludzie, którym brakuje światła, przez czytanie Słowa Bożego, bo to będzie o kręgu biblijnym, modlą się i spotykają z Panem Jezusem. I może jeszcze na zakończenie, jak to Częstochowy i ja już sam nie pamiętam. Ach, ksiądz Tadeusz to pamięta. Słuchajcie, no to była sytuacja taka, że to się podoba, a to jest ta przyjaźń, nie? W modlitwie. Była sytuacja taka, że właśnie konkubina chciała wyrzucić alkoholika, tego Jarka, z domu, a ja byłem w Częstochowie wtedy na pielgrzymce jakiś tam, no i ja na kolanach za tym obrazem zasuwałem, nie? W ich intencji czarne dżinsy, jak przeszedłem, już były białe na kolanach, nowe, nie? Myślę, kurczę, taka ofiara i tak dalej. Potem prosto do Rudy pojechałem, nie? I teraz no, wjeżdżam na tą sytuację kryzysową, kłótni i tak dalej. I ja im wtedy powiedziałem tak, nie? Słuchajcie, ja na was, za was na kolanach, tam szedłem za obrazem, pokazuję te dżinsy, bo to byłem prosto z drogi. Mówię, nie? Mówię, skoro tak, skoro się za was modliłem, to mam prawo wam powiedzieć, jak macie żyć przez najbliższe 2 tygodnie. I oni to, tak, dobra, nie? Ja mówię, no to przez najbliższe 2 tygodnie tu nie ma być haji, tu ma być porządek i żyjecie razem, a ty nie pijesz. I słuchajcie, i to poskutkowało. To znaczy, i rzeczywiście tak 2 tygodnie było i teraz jest nadal tak jeszcze dobrze, ale odbiór modlitwy, nie? Że oni widzą, jest wysiłek czyjś modlitewny, nie możemy tego zmarnować. A więc takie proste sygnały, ale jakże przekonywujące. No i o tym wszystkim będzie też w gościu niedzielnym najbliższym, ale skoro ksiądz Tadeusz kazał zachować te koszyczki, bardzo wdzięczny jestem, to powiem, że ofiara, która tam jest, albo jeszcze się pojawi, na co będzie. Nawet nie na tą biedę, chociaż tam, gdzie trzeba, to pomagamy z tym stowarzyszeniem jedzeniem, ale w maju się wybieramy na rekolekcję do Brennej Leśnicy jeździmy, wy jeździcie tam do centrum, my do punktu azowego, bo taniej, i już tam któreś kolejne rekolekcje dla dorosłych będą. I teraz jak oni to przeżywają? Oni już się nie mogą doczekać, ci, co tam byli już raz, drugi, trzeci, i co mówią, bo będzie ta modlitwa, ten klimat w kaplicy, nie? Że oni tego potrzebują, żeby się wyciszyć, ale już mamy zgłoszenia sąsiadów. Oni sąsiadów przyprowadzają, się pytają, czy może jechać sąsiadka, ma trudną sytuację, ten sąsiad i tak dalej. Oczywiście robimy to już tak, że nawet dzieci w tym czasie jadą na inną wycieczkę, na weekend gdzieś tam, żeby było wystarczająco dużo miejsca, bo to jest kilkadziesiąt ludzi i już więcej się nie zmieści, więc te dzieci jadą w inne miejsce, a oni będą mieli rekolekcje. I tym razem rekolekcje będą mieli w temacie Apokalipsy 7 rozdziału, o tym, że pada pytanie, a kim są ci odziani w białe szaty, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Nie? I rzeczywiście oni przychodzą z wielkiego ucisku, ale dzięki modlitwie, dzięki temu pragnieniu dokonują się piękne rzeczy, czyli spotkanie z przyjacielem. Nie mają kasy, powiem szczerze, na taki wyjazd, a jeden człowiek kosztuje na taki weekendowy wyjazd nas mniej więcej 70 zł, bo autokar musi też jechać, ich przywieźć, odwieźć i tak dalej, więc w tej chwili zbieramy kasę na to, żeby no, mogli jechać. Oni płacą czasami 10 zł za taki wyjazd, jak mogą 20, ale więcej ich nie stać, bo po prostu zbierają złom i węgiel i nie stać ich na więcej, więc to, co w koszyczkach, to między innymi albo głównie, albo całe, w zależności na ten wyjazd rekolekcyjny. Jest jeszcze o głodówce. Aha, nie, ale to aż tak o głodówce. Ale ja nie wyglądam na chudego. Ksiądz Tadeusz to wszystko przeżywa. No ja mam taki układ z niektórymi alkoholikami, że oni wiedzą, że jak on wypije, to ja nie jem cały dzień. To jest jasno postawione i to tak między mężczyznami nami, to jest konkretnie. Znaczy, bo już byłem bezradny w niektórych sytuacjach i w tej bezradności i wściekłości przede wszystkim, że muszę jeździć tam i z powrotem i bez efektów, nie? A mężczyzna jak bez efektów, to tym bardziej wściekłem, ja mówię, to ja już mogę nie jeść, w sensie post. No i tak z niektórymi jestem umówiony, że jak się dowiem, bo oni się oczywiście ukrywają, nie? Wypiję i nie chcę mi tego powiedzieć, bo mnie nie chce skrzywdzić. Więc, ale jak się dowiem, to ja mówię, słuchaj, wypiłeś, ja dzisiaj poszczę, czyli nic nie wiem w tej intencji, ale sytuacja się odwróciła. Teraz jest taka fajna presja już społeczna tego środowiska, bo oni mnie kochają też, nie, bo tam przyjeżdżam. No więc jest presja, że po prostu nie mogą pić, bo mnie skrzywdzą, nie, więc ci, z którymi mieszkają i tak dalej, no to pilnują ich i nawet jedna mi mówi, pani Renata, myślę, że ja z nim będę jak miś koala, na plecach mu się uczepia i będę za nim chodzić, żeby tylko nie pił, nie? I rzeczywiście go pilnuje, nie? Chodzi za nim wszędzie na hałda, pilnuje, bo ksiądz musi jeść i żyć, nie? Mnie źle nie ma, tu coś jest, więc jeszcze mam zapasy, żeby paru alkoholików tam jakoś wyciągnąć, no ale oni to tak fajnie przeżywają, no i jest to też sposób, ale ciągle tak, wie, mówimy to po to tu, nie żeby fajnie tego, jakaś historia, ale żeby powiedzieć, że każdy, myślę, z was też tak może, nie? Że to nie jest jakaś kosmos, ja tam nie głoszę teologii, jakichś niestworzonych rzeczy, tylko mówię proste rzeczy. Nie będę jeść, słuchaj, nie? Albo będę tu codziennie wieczorem i już trudno, no. Jesteś pijany, nie jesteś, ale ja tu będę, nie? Więc to każdy potrafi zrobić. Więc do tego zachęcam, żeby odkryć może swoją drogę takiego prowadzenia ludzi do Boga i do przyjaźni z Panem Jezusem. Dzięki, że już nic więcej
Ksiądz więcej pamięta niż ja.
Jeszcze słuchajcie, ten 1% podatku, nie wiem, czy przekazują, tak? Gdzieś, jak nie, to na stronie Nereusza, www.nereusz.pl, to tam jest wszystko napisane i jak to przekazać, to warto na... Bo to idzie i na dzieci, i na rodziny, na młodzież, bo ja mówiłem tylko o fragmencie działalności ludzi świeckich, bo jestem tylko jeden ksiądz, a tam jest 100 świeckich ludzi, nie? Więc o fragmencie, jeszcze jest Halęba, Bykowina i tam różne inne rzeczy się dzieją. Warto poczytać, jak można działać dla Pana Jezusa.